Nic nigdy nie daje takiego zwątpienia w kino, jak jego masowe trawienie przez 16 godzin dziennie. Ale też nic nie daje takiej nadziei w kino, jak dostrzeżenie piękna w najdrobniejszych elementach obrazu, o tyleż niepozornego, co brawurowego. 23. Nowe Horyzonty. I jeszcze trwają. Ja też jeszcze trwam. Józef Poznar, coś obejrzanego. Zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Zawsze robię to podsumowanie Nowych Horyzontów trochę inaczej i to dokładnie tak, jak jest na samym festiwalu. Też każdego roku jest trochę inaczej. Jasne, jest jakaś część wspólna, jakaś część kina, które możemy określać bardzo pojemnym terminem kino nowohoryzontowe i ono obowiązkowo jest. Natomiast to w jakich odmianach, na jakich elementach twórcy filmowi zdecydują się położyć swoje konkretne naciski i w jaki sposób spróbują oczarować widownię, pokazując nowe spojrzenie na kino, no to już jest zupełnie inna kwestia. A już nie mówię o tych wszystkich czynnikach pozafilmowych, które kreują festiwal, to przecież także się zmienia co roku i my też jako ludzie zmieniamy się co roku. Ot, taka jedna z refleksji, które mogą towarzyszyć tym, którzy uczestnikami Nowych Horyzontów są. Jakbym miał powoli podsumowywać te edycje ze swojej perspektywy, to powiedziałbym, że było całkiem normalnie. Starałem się nie przemęczać, jeśli chodzi o ilość oglądanych filmów dziennie. Starałem się układać sobie ten program tak, żeby było w miarę różnorodne, żeby były elementy na przełamanie, żeby były stosunkowo długie przerwy pomiędzy seansami, ot, żeby się nie znudzić, żeby poznać jak najszersze spektrum kina. I na co składa się ta dość obszerna próba badawcza? No powiedziałbym, że było w porządku, było okej. W takim ujęciu, że może w tym roku nie było filmów, które by mnie całkowicie powaliły na kolana, zwaliły na ziemię i sprawiły, że odkryłem jakąś nową miłość w stosunku do jakiegoś konkretnego twórcy filmowego, do jakiegoś nowego gatunku. Nie, takich rzeczy raczej nie było. Ale z drugiej strony nie było też filmów koszmarnych, nie było też filmów całkowicie okropnych. Jasne, były słabe filmy i o nich dzisiaj także tutaj będzie, ale nawet w nich dało się znaleźć jakieś elementy, które sprawiały, że nie przekreślam tych filmów całkowicie. Nie zdarzyło mi się też ani razu zasnąć na którymkolwiek z seansów, za co mój organizm na pewno będzie mi wdzięczny i też nie wyszedłem przedwcześnie, przed zakończeniem tegoż filmu, więc tak powiedziałbym całkiem w porządku, jako taka przekrojówka tego, co obecnie jest w kinie. I jakież to premiery Cannes czy Berlina warto śledzić, no to tu bym powiedział, że całkowicie bez zarzutu. A w sumie nie. Tak na dobrą sprawę to był jeden film, który mnie absolutnie zachwycił i oczarował, ale nie był on taką pełnoprawną częścią festiwalowej przygody, chociaż jest to element stały. Dlatego, że chyba moim ulubionym seansem w tym roku na Nowych Horyzontach był pokaz filmu Ich Noce w reżyserii Franka Capry. Był to seans towarzyszący wręczeniu nagrody imienia Krzysztofa Mędraka dla najlepszych młodych krytyków filmowych. Osoba, która zostaje nagrodzona tym wyróżnieniem, ma także prawo wybrać sobie pokaz jakiegoś filmu, który chciałaby obejrzeć na wielkim ekranie i właśnie był to seans filmu Ich Noce. Filmu z 1934 roku. Filmu, który nie jest jakoś tak wymieniany regularnie w annałach historii kinematografii. O nim się pamięta z dwóch głównych elementów. Po pierwsze jest to film, który no dość mocno wywindował karierę Clarka Gable'a jako aktora pierwszoplanowego, jako tego ulubieńca złotej ery Hollywood, jeszcze przed Przeminęło z wiatrem. Oraz drugi fakt to taki, że jest to jeden z trzech filmów, którym udało się zdobyć tą tak zwaną Oscarową koronę, czyli 5 statuetek w najważniejszych kategoriach. Dla najlepszego filmu, dla najlepszego reżysera, za najlepszy scenariusz oraz dla aktorów pierwszoplanowych, roli męskiej i roli żeńskiej. I w sumie uświadomiłem sobie, że gdzieś ten film znam i kojarzę, ale nigdy nie miałem okazji zobaczyć go w całości. To, co było największym, najprzyjemniejszym zaskoczeniem, to to, że ten film się naprawdę, ale to naprawdę bardzo mało zestarzał. A mówimy o filmie, który ma prawie że 90 lat, ale motywy, które są w nim poruszane i to, w jaki sposób opowiada o tych motywach, jest zaskakująco świeże. Znaczy jasne, nie można powiedzieć, żeby to był film wizjonerski i jakąś swoją nadmierną progresywnością dorównywał dzisiejszym czasom, co to nie. Ale uwzględniając ten kontekst społeczny i tego, jak wyglądały lata 30. w Ameryce w tamtym czasie, no to nie zestarzał się tak mocno jak wiele innych produkcji z tamtego okresu. Na swój sposób to dość prosta komedia romantyczna, połączona niejako z kinem drogi. Koncept dość oklepany z uciekającą panną młodą na końcu, ale na dobrą sprawę jest to film, który większość z tych motywów, większość z tych toposów wymyślił i wprowadził na stałe do mainstreamu. Postać wykreowana przez Clarka Gable'a jest tam no absolutnie uosobieniem tej ikony męskości. Całkowicie rozumiem, dlaczego później wytwórnie filmowe chciały go obsadzać we wszystkim i czemu wszystkie kobiety, a niektórzy także mężczyźni, kochali się w nim na zabój, ponieważ no, on kradnie każdą scenę, w której się znajduje. On jest w tym filmie tak czaderski, tak kulerski, że trochę na jego podstawie, trochę elementy jego osobowości w tym filmie zostały wykorzystane do wykreowania jednej z najważniejszych ikon w historii popkultury, czyli postaci Królika Bugsa. W tym, to bardzo charakterystyczne dla Królika Bugsa, zajadanie się marchewką. Tak, to już wprowadzał Clark Gable w 1934 roku. To było naprawdę bardzo fajne kino, bardzo fajny obraz i cieszę się, że mogłem go obejrzeć w całości, po raz pierwszy, bo gdzieś tam fragmentami może on się trafiał w telewizji, może gdzieś tam się zdarzyło, że gdzieś tam trochę tego filmu szczknąłem, trochę o nim słyszałem, ale obejrzeć go tak na raz i zachwycić się tym starym kinem, które jednak nie traci na tej świeżości, no to było coś absolutnie, absolutnie zjawiskowego. Życzyłbym sobie może w takim układzie jakąś taką retrospektywę Franka Capry na American Film Festival. Byłoby to na pewno całkiem ciekawe doświadczenie. No ale skoro film z 1934 roku poszerzył moje horyzonty, no to pytanie, jak sprawdzają się filmy z 2023 roku? No to o tym za chwilę. Pomijając Franka Capra, to chyba najwięcej miłych wrażeń, niekiedy nawet wręcz zachwytów, dostarczyło mi kino o miłości w tym roku na 23 edycji Nowych Horyzontów. Kino o miłości bardzo prostej i opowiadanie o tej miłości w sposób prosty, ale niekoniecznie oczywisty. Dwa filmy, o których mówiłem także przy okazji wprowadzenia zapowiedzi Festiwalu Nowe Horyzonty, okazały się być rzeczywiście takimi sporymi sukcesami. Bully i Inne namiętności w reżyserii Tranan Hungan okazał się być strzałem w dziesiątkę, bo jest to film rzeczywiście o gotowaniu, o miłości do gotowania oraz o okazywaniu miłości przez gotowanie, a to są dwa różne światy. Na dobrą sprawę w tym filmie nie ma zbyt wiele konwersacji, nie ma zbyt wiele scen, które by się nie obracały wokół jedzenia i nie chodzi mi o to, że bohaterowie na przykład jedzą, spożywają posiłek i w tym samym czasie rozmawiają o sensie życia. Nie, oni nawet jak nie znajdują się w przestrzeniach kuchennych, to i tak rozmawiają wyłącznie przez pryzmat jedzenia, przez pryzmat tego, jakie jedzenie może być wyszukane i co ono ze sobą komunikuje. Na swój sposób jest to film dość pretensjonalny, albo raczej bohaterowie, którzy są tam pokazani, są całkiem pretensjonalni, oceniając praktycznie cały świat przez pryzmat coraz to bardziej wyszukanych potraw, ale ponieważ jest to film, który jest osadzony parę set lat wcześniej, ponieważ jest osadzony w drugiej połowie XIX wieku, no to w jakiejś mierze jest to świat trochę odmienny, chociaż przypominający współczesne społeczności zorientowane wokół gotowania, a.k.a. foodies. Fani serialu The Bear czy filmu The Menu, który pokazywał tą kuchnię wysoką, to haute cuisine i to wyszukane zmienianie smaków i ich ewolucja, tutaj będą zachwyceni. Żałuję, że w trakcie seansu nie miałem ze sobą swojego wiernego notesu, żeby zapisywać coraz to bardziej dziwne pomysły na potrawy, ale zarazem imponujące i zastanawiające, czy mogłoby to działać, jak na przykład duszona sałata. I jasne, zgodzę się z tym, że w sumie te sceny gotowania per se, niekiedy gotowania w ciszy, mogły być śmiało skrócone o kilkanaście minut nawet wręcz, ale nie nudzą, one po prostu zachwycają, jeżeli ktoś wpada niekiedy w taki doom scrolling żywieniowy i ogląda coraz to dziwniejsze, wymyślniejsze przepisy, no to tutaj będzie zachwycony, ale to wszystko byłoby byłoby bardzo puste, gdyby nie ta oś emocjonalna, która jest zorientowana wokół dwójki kucharzy, czyli Dodin oraz Eugene, którzy pracują ze sobą, można powiedzieć, że się przyjaźnią przez 20 lat i w jakiś sposób też się kochają, ale ich miłość nie jest oczywista, ale miłość między nimi nie jest oczywista, nie wymieniają się przesadnymi czułymi słówkami, czy też przesadnie namiętnymi spojrzeniami. Co to nie, patrząc na kadry, patrząc na ich wymiany dialogowe, można byłoby powiedzieć, no przyjaźń jak przyjaźń, natomiast to, w jakiej oni są harmonii, jaką tworzą razem przepiękną uwerturę, pracując razem w kuchni, no to jest naprawdę bardzo ciekawe spojrzenie na miłość, bardzo ciekawy sposób przeanalizowania tej formy okazywania miłości, jaką jest właśnie język miłości do gastronomii. I to sprawdziło się rewelacyjnie. Drugi prosty film o miłości, który jednak trafia na te czułe, emocjonalne struny, no to film zatytułowany Poprzednie życie w reżyserii Celine Song. Film, który już miał swoją premierę w Stanach Zjednoczonych i tam absolutnie oczarował publiczność. U wielu krytyków, u wielu recenzentów znajduje się on na szczycie tych najlepszych filmów przełomu roku, więc można było powiedzieć, że oczekiwania wobec tego filmu były bardzo mocne. Nie warto sobie wobec tego filmu robić przesadnie dużych oczekiwań, bo to po prostu piękna, krótka, szybka, a zarazem wiarygodna i realistyczna opowieść. Trochę to, co Linklater robił w swojej słonecznej trylogii. Tylko tam punktem wyjścia była ta sfera formalna, że spotykamy się co 9 lat i kręcimy kolejną część. Tutaj Celine Song opowiada tę historię miłosną, dziejącą się na przestrzeni 24 lat, no w 105 minut, więc najwyraźniej da się to zrobić, zachowując tym samym ładunek emocjonalny. Film Poprzednie życia opowiada o miłości trochę niespełnionej. Oto dwójka bardzo młodych ludzi, którzy spotykają się, wchodzą razem do szkoły i zakochują się w sobie, lecz ta miłość, jak to zwykle bywa z miłostkami dziecięcymi, jest brutalnie i bezceremonialnie przerwana. Spotykają się ponownie po 12 latach i ten romans zaczyna rozgorzewać na nowo, ale znowu, jak można się domyślić, coś staje na przeszkodzie i wreszcie spotykają się po kolejnych 12 latach, ale czy wtedy to jeszcze jest miłość, czy te emocje jeszcze wtedy pozostają, czy jednak proza życia stoi na drodze dwójki niespełnionych kochanków? To jest film naprawdę prosty, ktoś mógłby powiedzieć przewidywalny, ktoś mógłby powiedzieć wręcz oczywisty, to widzieliśmy po 1000 razy i ja nie mam zamiaru tego w żadnej mierze negować. Natomiast to, jak to jest opowiedziane w sposób piękny, wizualnie, ale też fabularnie, to w jak zwyczajny sposób jest to nam zaserwowane, to jest bardzo przyjemne. Nie ma tam fajerwerków, nie ma tam jakichś wielkich, emocjonalnych eksplozji, czy też zwrotów akcji, których byśmy się nie spodziewali w tej warstwie formalnej. Nie, ten film dostarcza dokładnie to, co obiecuje. I jeżeli komuś zdarzyło się, dryfując na jawie, wpaść w odmęty wspominania i romantyzowania tych pierwszych miłostek, tych dawnych romansów, które nigdy nie miały się szansy ziścić, a jeżeli trafi, no to może się okazać, że trafi w sam punkt i w sposób obiektywnie trudny do wyjaśnienia całkowicie podbije wasze serce. Jest jeszcze jeden prosty film o miłości, o którym czuję, że muszę wspomnieć, głównie dlatego, że niebywale mocno mi się podobał. Przejścia w reżyserii Iry Sachs, film zamknięcia tegorocznej edycji Festiwalu Nowe Horyzonty. Bardzo ciekawy wybór, jeśli chodzi o dobieranie filmów zamknięcia, głównie dlatego, że jest to jeden z najbardziej nowohoryzontowych filmów, jakie mógłbym sobie wyobrazić, patrząc chociażby już na obsadę. Franz Rogowski, znany praktycznie z każdego filmu niemieckiego, który coś wygrywa w Berlinie, czy na przykład mojego ulubionego Ukrytego życia Terensa Malika, Adela Exarchopoulos, którą można kojarzyć czy to z Życia Adeli, czy z Pięciu Diabłów, Ben Whishaw, jak zawsze queerkowy, ulubiony głos Misia Paddingtona, w rolach drugoplanowych też te twarze, które z filmów nowohoryzontowych można kojarzyć, no i tematyka też trochę taka nowohoryzontowa. Ktoś mógłby powiedzieć, no prosta opowieść znowu, jakich wiele. Trójkąt miłosny. Odpoznajemy głównego bohatera Tomasa, który jest A jakże, reżyserem filmowym, widzimy jego frustrację na planie i widzimy też jego relacje. Widzimy jego kochającego męża, którego gra Ben Whishaw, i widzimy, jak bardzo szybko nawiązuje romans z postacią graną przez Adele Exarchopoulos. I cały ten film opowiada o próbie pogodzenia tego właśnie nietypowego trójkąta miłosnego. Jednak to, co urzeka, to sposób, w jaki ta opowieść została zaserwowana. Byłoby bardzo łatwo spłycać całą tę sytuację do zero-jedynkowej moralności dobra i zła. I idąc za opisem na stronie festiwalu stwierdzić, że główny bohater jest w tym filmie modelowym narcyzem, ale jednak znajdują się sceny, znajdują się momenty, kiedy można z nim sympatyzować. Jego motywacje, szereg jego decyzji, które obserwujemy, zdaje się być bezmyślny i z każdą kolejną urastając do rangi szczytów arogancji i hipokryzji. To jednak jest to tak napisane i tak zagrane przez Franca Rogowskiego, że można z nim momentami sympatyzować, można mu współczuć, można oczywiście wybuchać gromkim śmiechem na coraz to głupsze próby racjonalizowania całej tej sytuacji, ale jednak płynie z tego filmu jakiś urok. To jest prosty trójkąt miłosny, który później jest gmatwany, niemalże jak w telenoweli, ale jednak siedzimy jak na szpilkach w tym fotelu i zastanawiamy się, dokąd nas to wszystko zaprowadzi, po to, by na napisach końcowych wejść w tryb jakiejś takiej trochę głębszej przekminy na temat tego, co próbuje nam ten film przekazać i to, co opowiada nam on o rolach płciowych. Jak się okazuje, to filmy o miłości w tym roku na Nowych Horyzontach były strzałem w dziesiątkę. Miłość, czyli emocja, o której wydaje się, że było powiedziane wszystko, ale sposoby, jakich można o niej opowiadać, jak można ją pokazywać jako niejednoznaczną, jako niekoniecznie bezwarunkową, niekiedy jako siłę, na którą nie mamy całkowicie wpływu, a niekiedy jako narzędzie używane celem manipulacji, to zdecydowanie najładniejsza strona tegorocznych Nowych Horyzontów, a nowy film Iry Saksa pokazuje to wyśmienicie. Jest ogromna przyjemność iść na filmy nowohoryzontowe, gdy się nie wie o nich absolutnie zupełnie nic, nawet opisu się nie przeczyta, a są też filmy takie, na które się idzie od po prostu, bo jest jedno nazwisko, które wystarczy, nic więcej nie potrzeba. W moim przypadku w tym roku to były dwa takie filmy. Jednym z nich to film Inside w reżyserii Vasilisa Katsupisa, a drugim z nich no to Odwieczna córka Joanny Hogg. I te dwa filmy łączy to, że na dobrą sprawę i jeden i drugi jest takim monodramem w wykonaniu bardzo znanych i rewelacyjnych aktorów. W przypadku Inside, no to tam na ekranie Willem Dafoe, w filmie, który jest taką trochę właśnie odwrotnością Kevina Sam w domu, bo to nie mały chłopiec w domu musi się bronić przed złodziejaszkami, to złodziejaszek musi się wydostać z niebywale luksusowego mieszkania, w którym został od po prostu zamknięty podczas włamania. I tak jak najlepsze elementy w Kevinie Sam w domu były te montażowe aspekty tego, w jaki sposób zachowuje się mały chłopiec, gdy jest zamknięty sam w domu i z jakich środków korzysta, próbując odstraszyć tych złodziejaszków, jak to jest zrobione jako taki trochę heist film, gdzie obserwujemy plan i jego wykonanie, tak tutaj dostajemy dokładnie te same elementy z takim samym, a może i niekiedy trochę większym ładunkiem emocjonalnym, ładunkiem humorystycznym, bo tego humoru, jak i takiej groteski, ale też całkiem poważnych scen jest całkiem sporo. To nie jest film, to nie jest kino zmieniające życie. Nawet nie mogę powiedzieć, żeby to był film, który ma jakieś tam drugie, trzecie dno i jest bardzo złożonym portretem psychologicznym. W jakiejś mierze jest o sztuce współczesnej także, ale też o roli sztuki w życiu człowieka, ale to ma naprawdę marginalne znaczenie w porównaniu do tego, że oglądamy dwie godziny Willema Dafoe, który robi fikołki i to jest po prostu super. Jeżeli ktoś uwielbia Willema Dafoe, no to jest bardzo dobry Willem Dafoe i pozycja absolutnie obowiązkowa. A jeżeli nie, to wciąż jest całkiem przyjemny seans, który jeżeli by się gdzieś trafił tam w telewizji, nie wiem, na TVP Kultura, no to warto go sobie obejrzeć. Natomiast Odwieczna córka i Joanna Hogg, no to tu już, tu wchodzimy bardzo mocno w elementy wspólnego, współdzielonego uniwersum Joanny Hogg, serii filmów, które poruszają bardzo intymną, bardzo prywatną stronę reżyserki i w rolę reżyserki wciela się ktoś z rodziny Tildy Swinton, albo sama Tilda Swinton, albo jej córka. Wszak The Souvenir i The Souvenir część druga, no i w tym wypadku to możemy mówić o takiej trzeciej części The Souvenir, bo obserwujemy Tilda Swinton w podwójnej roli, w roli reżyserki filmowej, która zupełnie nie jest Joanną Hogg, oraz jej matki, a że Tilda Swinton wcielała się w rolę matki reżyserki w dylogii The Souvenir, a jej córkę odgrywała jej własna córka, córka Tildy Swinton, no to mamy tutaj to zderzenie światów. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Tak czy siak, oglądamy Tildę Swinton w podwójnej roli na ekranie jako matki i córki i już zachwycające jest to, jak Tilda Swinton to gra, bo tworzy dwie zupełnie różne postaci, które bardzo się od siebie różnią, ale mają te elementy wspólne, które miałyby matka i córka, ale nie mamy poczucia, żeby to grała ta sama aktorka. Bardzo szybko zapominamy o tym, że to cały czas jest Tilda Swinton rozmawiająca z Tildą Swinton i wypada to świetnie. A jeżeli ktoś oglądał The Souvenir i jeżeli ktoś oglądał jakieś tam materiały archiwalne, wywiady z Joanną Hogg, no to też z łatwością rozpozna, że Tilda Swinton doskonale ją udaje. Imituje, odgrywa te właśnie elementy, te takie delikatne niuanse i nawet poszedłbym tak daleko i może nawet wzoruje się na tym, jak Joanna Hogg w The Souvenir odgrywała jej ją własna córka. Więc mówię, no to jest po prostu przemieszanie światów. Jeżeli ktoś nie lubi twórczości Joanny Hogg, no to tutaj bez zaskoczeń w ogóle nie powinien iść na ten film. Jeżeli ktoś tak jak ja zachwycił się twórczością Joanny Hogg, no to tutaj znajduje te wszystkie najlepsze elementy, które dodatkowo są oprószone takim trochę hołdem dla kina brytyjskiego, dla brytyjskiego horroru, kryminału, thrillera nawet, ale one są bardzo delikatne. Nie narzucają się, a urzekają. I chyba tymi słowami też podsumowałbym całą filmografię Joanny Hogg.
Coś obejrzanego.
Nowe Horyzonty to niejednokrotnie szczypta zachwytu i łyk cierpienia, no i nie inaczej było w tym przypadku, jeśli chodzi o filmy polskie, bo z polskimi filmami na Nowych Horyzontach to bywa różnie, to naprawdę trzeba powiedzieć sobie szczerze, bywa różnie. Zdarzają się perełki, zdarzają się objawienia, zdarzają się filmy przełomowe, które budują nazwiska uznanych twórców, a niekiedy zdarzają się filmy, które trudno jest nazywać filmami, tak po prawdzie zdarzają się filmy, które trudno jest wyjaśnić ich obecność na Nowych Horyzontach, poza tym faktem, że są polskie. O trzech filmach polskich teraz powiem, bo o każdym z nich byłoby trudno powiedzieć samodzielnie, a we trójkę tworzą jakiś obraz tego, w którą stronę polskie kino zmierza. Zacznijmy od tego, który wywołał chyba największy szum i zamęt w trakcie jego oglądania, ponieważ tyle osób wychodzących niekoniecznie w tym samym momencie, ale tak regularnie, co 30 sekund, to dawno nie widziałem, czyli Lipstick on the Glass w reżyserii Kuby Czekaja. No i z jednej strony, jeżeli ktoś oglądał poprzednie filmy Kuby Czekaja, Baby Bump czy Królewicz Olch, no to nie powinien mieć tutaj przesadnych zaskoczeń, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o formę i sposób przekazania, no to tutaj Kuba Czekaj wchodzi już na takie spore wyżyny, ale wyżyny, czego trudno powiedzieć. Jest to film bardzo mocno wystylizowany, zrobiony trochę w konwencji poszarpanego teledysku, to znaczy, gdyby to był teledysk do jakiejś fajnej, dynamicznej piosenki, stwierdziłbym, że jest to bardzo fajny teledysk. Natomiast w momencie, gdy mówimy o jakimś takim pełnoprawnym filmie, no to nie. Film niemalże w całości przez swoje pierwsze dwie trzecie jest zbudowany na podwójnej ekspozycji, na takich przejściach w stylu True Detective, do czołówki z True Detective i ma to zbudować jakiś taki właśnie oniryczny klimat, jakąś taką wewnętrzną, współczesną legendę. A później to jest takie ni to kino gangsterskie z wieloma ujęciami w stylu slow motion i jakąś opowieścią, którą trudno jest analizować. Znaczy ja już w połowie tego filmu stwierdziłem, że nie chcę się nawet domyślać, jakie jest przesłanie tego filmu, bo jemu dokładnie o to chodzi, żeby ludzie się tak zastanawiali, żeby za niego dopowiadali, co on tak naprawdę chciał przekazać. A w rzeczywistości, o czym w założeniu miał być ten film, no to jest taka dobra rada na przyszłość. Jeżeli ktoś ogląda jakiś film i tak ma naprawdę problem w znalezieniu jakiegoś klucza interpretacyjnego, to najbardziej prawdopodobną opcją jest to, że faceci sobie wzięli i stworzyli film o patriarchacie, żeby pokazać, jak bardzo się na tym znają. No i w przypadku Lipstick on the Glass chyba rzeczywiście takie miało być przesłanie. To miał być taki film upodmiotawiający kobiety, no ale wyszło przaśnie, wyszło karykaturalnie, wyszło nie, tego się po prostu nie dało oglądać. Ładny to jest film wizualnie, okej, można to powiedzieć, to jest ładny wizualnie film, ale już ma się tego dość, już chciałoby się zobaczyć jakieś po prostu dwa normalne kadry, kiedy ludzie siedzą naprzeciw siebie i po prostu rozmawiają i nie trzeba tego udziwniać, na przykład wsadzając pomiędzy nich ugotowane jajko, tak żeby się stykali czołami przez to jajko. Nie, to w ogóle nie jest potrzebne, a to jest i tak jedno z najnormalniejszych ujęć w kinie. Mam wrażenie, że Kuba Czekaj to prostu zrobił ten film po to, żeby siedzieć przed salą kinową w trakcie oglądania i tylko odliczać, ile osób wyszło, a im więcej osób wyszło, tym lepiej, bo to znaczy, że to jest kino autorskie i trudne do zrozumienia. No, do mnie to po prostu nie trafia. Drugi film, o którym warto byłoby powiedzieć, no to film w reżyserii Olgi Hajdas zatytułowany Imago. I jest to film, co do którego muszę przyznać, że jego największą zaletą jest to, że zanim go obejrzałem, to zobaczyłem Lipstick on the Glass, więc moje oczekiwania względem polskiego arthouse'u były zdecydowanie zaniżone. Wiele osób bardzo mocno skrytykowało ten film, wiele osób się oburzyło wręcz na ten film, jak bardzo on jest banalny i nudny. Ja bym powiedział, że on jest bardzo przeciętny, jest średni. Na początku tworzy całkiem ciekawą opowieść. Ot, mamy główną bohaterkę, która jest trochę rebeliantką, trochę nie może znaleźć swojego miejsca na świecie, trochę się błąka w tej komunistycznej Polsce, aż wreszcie trafia do bohemy artystycznej, do świata malarzy i świata piosenkarzy. No i w nim zatraca się całkowicie, aż do momentu, kiedy się w nim nie zatraca. Przez pierwszą połowę tego filmu myślałem, że to jest taka trochę nieformalna opowieść o kulcie ikony, jaką była Kora Jackowska. Ten film próbuje ją pokazać jako taką właśnie oryginalną alternatywkę czasów PRL, ale nie, to jest opowieść o matce Leny Górskiej, która wciela się w główną bohaterkę i też pisała scenariusz. To, że jest to opowieść oparta na faktach, jest zarazem największym przekleństwem i też największym błogosławieństwem tego filmu. Błogosławieństwem dlatego, że przez to ani Olga Hajdas, ani Lena Górska w tym scenariuszu nie wychodzą gdzieś poza jakieś ramy czegoś, co byłoby aż tak niepotrzebne. Nie idą w takie opary niezrozumiałości jak Kuba Czekaj w Lipstick on the Glass. Ten film jest po prostu bardzo prosty w tej sferze formalnej, ale z drugiej strony jest to przekleństwo, dlatego że może ta historia przełożona tak jeden do jeden nie do końca tworzy aż tak interesujący film. Gdyby może tworzył ten film ktoś, kto ma do tej historii dystans i byłby w stanie ją jakoś bardziej ubogacić albo uczynić odrobinę bardziej filmową, mogłoby to być z korzyścią dla tego filmu? Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale jest to też także film bardzo ładny wizualnie, z bardzo ładną muzyką autorstwa Smolika i też wielu innych zespołów, o których nigdy nie słyszałem, i jest to też taka okazja dla poszerzenia swoich muzycznych horyzontów, więc to wypadło ciekawie. Nie żałuję obejrzenia tego filmu, ale nie jest to też w żaden sposób rekomendacja i to dobra, ponieważ to nie jest dobry film, o którym najlepszą rzecz, jaką można powiedzieć, to to, że nie był aż tak zły, jak inni mówią. No a trzeci film, o którym także wypadałoby powiedzieć polski film, to film Wika w reżyserii Agnieszki Zwiewki, opowieść o najstarszej DJ-ce w Polsce. No i to jest film, o którym trudno jest cokolwiek powiedzieć, bo też on nie za wiele mówi. Z motywów i z historii, z wątków, które są niebywale ciekawe, o których ten film mógłby nam opowiedzieć, to decyduje się na opowieść praktycznie o niczym. Bohaterka sobie jest, sobie chodzi, zajmuje się pracą, coś sobie rozmawia, a w międzyczasie przemija i nie ma tam tych walorów emocjonalnych. I nie ma tam jakichś walorów emocjonalnych. Nie ma tam czegoś, co byłoby ciekawe, a przecież taka opowieść wydaje się być niemalże samograjem. No ale jest to trudność w przypadku filmów dokumentalnych, że to, co na starcie wydaje nam się być no super filmową opowieścią, w konsekwencji taką się nie staje. Przesłanie, wniosek na temat kondycji polskiego kina, jaki płynie z tych trzech filmów, jest bardzo prosty. To znaczy, może nie zawsze będzie spójnie, może nie zawsze będzie logicznie, może nie zawsze będzie to warte poświęcenia swojego czasu, ale zawsze będzie to bardzo ładnie nakręcone. Jest to dowód na to, dlaczego polscy reżyserzy obrazu są tak bardzo cenieni za granicą. 23. Festiwal Nowe Horyzonty w swojej wersji stacjonarnej trwa do jutra, czyli do niedzieli w wersji online do końca następnego tygodnia. Był to całkiem niezły festiwal. Jak zawsze w przypadku Nowych Horyzontów, nie zapomnę go nigdy, ale może były w przeszłości pewne edycje, które wiele bardziej zapadały w pamięć, ale cóż, jak to powiedziała kiedyś Sinéad O'Connor, niczego nie żałuję. Patrząc jeszcze na kalendarz roku 2023, co przyniesie nam tegoroczny American Film Festival, który już w listopadzie, patrząc na to, jaki line-up prezentuje się na festiwalu w Wenecji, no to już wiem, że z tej Wenecji to będzie połowa Amerykana i połowa Nowych Horyzontów w przyszłym roku, no i nie widzę ku temu żadnych przeciwwskazań, bo zapowiada się naprawdę pyszna uczta dla fanów kina i cieszę się, że wszyscy jesteśmy na nią zaproszeni, a nie, że zostają nam rzucane jakieś tam resztki ze stołu. No najwyraźniej udzieliła mi się ta metafora gastronomiczna po obejrzeniu bulionu i innych namiętności, w tym, no ta najważniejsza, namiętność do kina. To było coś obejrzanego, nowohoryzontowe coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar, dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.